Chcesz wiedzieć, czym jest miłość? To nie możesz trzymać się żalu. Chcesz naprawdę wiedzieć, kim jesteś? Chcesz wiedzieć, że jesteś miłością? To nie możesz żywić żalu. Żywienie żalu zaprzecza twojej prawdziwej tożsamości. Żywienie żalu utwierdza twoją tożsamość, twoją cielesną tożsamość w świecie oddzielenia. Jezus w Kursie Cudów daje ci prostą wskazówkę. Jeśli chcesz wiedzieć, kim jesteś, a to, czym jesteś, jest tym samym, co miłość, jeżeli chcesz to wiedzieć, musisz porzucić tę koncepcyjną tożsamość. Ta koncepcyjna tożsamość, której się trzymasz, ta definicja, to wyobrażenie o sobie, które masz w tej chwili, nie pozwala ci na pełny dostęp do komunikacji z wszechświatem. Nie pozwala ci na doświadczenie pełni miłości, którą jesteś. Ponieważ ta tożsamość, ta definicja, której się trzymasz, jest tym samym, co żal. Żal to myśl, że istnieje coś na zewnątrz ciebie. Żal to myśl, że jesteś ty i jakiś inny człowiek oddzielony od ciebie. Jeżeli istniałby jakiś inny człowiek oddzielony od ciebie, to miałbyś pełne prawo się żalić. Miałbyś pełne prawo bać się go, ponieważ gdybyś był ciałem, gdyby on był ciałem, rzeczywiście mógłby cię zranić. Co mówi ci Kurs Cudów? Że poprzez praktykę tego treningu umysłu możesz doświadczyć, że nie jesteś ciałem. Że twoja rzeczywistość nie ma nic wspólnego z twoim wyobrażeniem o sobie, które tak naprawdę opiera się na żywieniu żalów. Żywienie żalów nie jest tylko podtrzymywaniem jakiejś zadawnionej urazy wobec swojego brata. Żywienie żalów to jest dosłownie jakakolwiek myśl, która nie jest doskonałą radością. Jakakolwiek myśl, która nie jest całkowitym szczęściem w twoim umyśle. Jakakolwiek troska o ciało. Jakiekolwiek wyobrażenie, które masz o swoim bracie, które jest czymś innym niż całkowita świętość i pełnia, jest tym samym, co żal. A więc jeśli nie widzisz swojego brata całkowicie bezgrzesznym, jeśli nie jesteś w nim całkowicie zakochany, tu i teraz, w tym człowieku, który siedzi obok ciebie, w tym człowieku, o którym w tej chwili myślisz, w tym, kogo nazywasz swoim wrogiem. Jeżeli nie jesteś w nim całkowicie zakochany, to żywisz wobec niego żal. Bezkompromisowe nauczanie Kursu Cudów. Uwielbiam to. Tak? Jezusowe kazanie na górze jest bardzo proste. Jezus mówi: miłujcie nieprzyjaciół. Nieprzyjacielem byłby każdy, kto byłby od ciebie oddzielony. Jeżeli ktokolwiek istnieje na zewnątrz ciebie, oddzielony od ciebie, byłby twoim nieprzyjacielem. A więc dosłownie, miłość nieprzyjaciół oznacza koniec oddzielenia. Być może w swoim umyśle dzielisz ludzi, których znasz na przyjaciół i nieprzyjaciół, tych, których lubisz, tych, których nienawidzisz, tych, z którymi nie chcesz mieć kontaktu i tych, z którymi lubisz przebywać. To jest tylko świadectwem rozdwojenia w twoim własnym umyśle. Co to ma wspólnego z miłością? Absolutnie nic. Miłość nie żywi żalów, tak? Miłość nie czyni rozróżnień. Miłość nie dokonuje porównań. To nie oznacza, że nie będziesz miał preferencji, bo tutaj w świecie będziesz miał preferencje. I to jest w porządku. Ale pamiętaj, że To wciąż nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Twój brat nie jest definicją, którą na niego nałożyłeś. Twój brat nie jest wyobrażeniem, które widzisz tam na zewnątrz. Twój brat nie jest kimś innym. I twoje wyobrażenie o nim powstrzymuje cię dosłownie przed całkowitym zakochaniem się w nim w tej chwili. Całkowitym roztopieniem się tej tożsamości i wskoczeniem do nieba. A więc rzecz jest tylko w tym. Pytanie jest jedno. Czy naprawdę chcesz poznać, kim jesteś? Jeżeli naprawdę chcesz poznać, kim jesteś, będziesz musiał porzucić swój żal. Czyli będziesz musiał porzucić tę tożsamość, która opiera się na trzymaniu się żalów. Przykro mi, nie można wejść do nieba z żalem. Pojedyncze nauczanie tego kursu jest nauczaniem przebaczenia. I każdy niewybaczający umysł, który żywi niewybaczające myśli w swoim umyśle, nie ma pojęcia, czym jest miłość. Miłość nie jest koncepcją. Dopiero usunięcie tego wyobrażenia, czyli tego niewybaczającego umysłu, zastąpienie go czymś całkowicie nowym, jest tym, czym jest miłość. Niewybaczający umysł nie potrafi tak naprawdę kochać, czy tak naprawdę nie potrafi nawet nauczyć się. Nie można go nauczyć, jak kochać. Można tylko mu pokazać, czym miłość nie jest. Tak? Miłość nie jest niczym z tego, co sobie wyobrażasz. Miłość nie ma nic wspólnego ze światem oddzielenia. To powinno cię uczynić bardzo czujnym w tym momencie na to, by chcieć wiedzieć, czym jest miłość. By naprawdę otworzyć swój umysł kompletnie. Chcę wiedzieć, czym jest miłość. Tu i teraz nie satysfakcjonuje mnie moje małe, ograniczone wyobrażenie o sobie. Ponieważ jeśli słyszę teraz poprzez ten kurs cudów, że miłość nie ma nic wspólnego z ograniczeniem, miłość nie ma nic wspólnego z cielesną tożsamością. Dlaczego? Bo miłość nie ma nic wspólnego z atakiem. Miłość nie ma nic wspólnego z porównaniem. Jeżeli tak, to znaczy, że nie wiem, czym jest miłość, a chcę wiedzieć, czym jest miłość, ponieważ słyszę, że miłość jest moją rzeczywistością i mogę jej doświadczyć tu i teraz. Chcę jej doświadczyć. Jedyny sposób, w jaki mogę ją doświadczyć, to poprzez puszczenie moich wyobrażeń o sobie, które nie są miłością, które są żalem. Jakie proste staje się wtedy to nauczanie. Miłość nieprzyjaciół, czy też miłość bliźniego swego jak siebie samego staje się prostą praktyką w twoim umyśle, ponieważ rozpoznajesz, że twój bliźni dosłownie jest tobą. Widzisz jedynie odzwierciedlenie swojego własnego umysłu. Gdziekolwiek nie spojrzysz, widzisz siebie. Choćbyś nie wiem, jak był uzasadniony, choćbyś nie wiem, jak bardzo chciał uzasadnić swojemu umyśle ideę, że ktoś na zewnątrz ciebie coś ci czyni, to jesteś ty. Zawsze powtarzamy wciąż na nowo tę jedną naukę, aż jej się nauczysz. Robisz to sam sobie. Jakże prosta i jakże trudna lekcja. Ponieważ kiedy wydaje się, że spotykasz się z atakiem, z gniewem, z furią z zewnątrz, nie chcesz dopuścić do swojej myśli, że ty sam to tam postawiłeś. I chcesz to uzasadnić jako coś oddzielonego od ciebie. A Jezus będzie ci powtarzał w swoim kursie cudów. Ty to tam postawiłeś. Widzisz jedynie odbicie swojego własnego umysłu. Choćby nie wiem, jak atakujące mogły być te postacie, które widzisz, to jest twój umysł. I ty musisz przemienić swój umysł. Dopiero kiedy ty przemienisz swój umysł, świat się zmieni. Zamiast świata ataku będziesz widział świat miłości. Nie możesz zmienić go tam na zewnątrz. Jakże proste staje się wtedy przebaczenie, ponieważ przebaczasz wtedy jedynie samemu sobie. I staje się ono tym prostsze, gdy rozpoznajesz, że przebaczasz tak naprawdę swojemu własnemu nieprawdziwemu wyobrażeniu o sobie. Nie przebaczasz czemuś prawdziwemu. Więc puszczasz, uwalniasz ze swego umysłu coś, czego nigdy nie było. I dopiero gdy to robisz, wtedy otwierają ci się oczy. Wtedy otwierasz swój umysł i nagle, ni stąd, ni zowąd, zaczynasz doświadczać miłości, którą jesteś, która nie miała absolutnie nic wspólnego z twoimi pojęciami o sobie. I jest zupełnie inna niż to, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. Jest czymś dużo, dużo większym niż wszelkie namiastki miłości, których doświadczałeś, które były tak naprawdę niczym więcej jak lękiem. Ponieważ to, co człowiek definiuje jako miłość, w swoim umyśle jest tak naprawdę lękiem. Ponieważ miłość w ludzkiej definicji jest posiadaniem. Ja kocham coś, kocham kogoś. I polegam na tym, że ten ktoś da mi w zamian za moją miłość swoją miłość. Co miłość ma wspólnego ze wzajemnością? Absolutnie nic. Miłość się nie wymienia. Miłość jest wiecznym dawaniem, jest wiecznym rozszerzaniem się. Więc jeżeli oczekujesz wzajemności, to tak naprawdę trzymasz się żalu. O, dałem całe swoje uczucie komuś i zostało odwzajemnione. Co tak naprawdę dawałeś? Dawałeś atak, nie dawałeś miłości. Gdy to rozpoznajesz, wtedy rozwiązanie staje się bardzo proste. Wtedy przestajesz w swojej praktyce tego kursu cudów, przestajesz szukać rezultatu. Przestajesz szukać rozpoznania. Nie chcesz uznania. Nie chcesz być uznany więcej jako ta tożsamość. O, zobacz, jaki jestem wspaniały. O, zobacz, jaki jestem kochający. O, zobacz, jaki jestem święty. Nie, nic z tego. Nie interesuje cię to więcej, ponieważ nie interesuje cię podtrzymywanie tej tożsamości. Ta tożsamość jest bez znaczenia. Ta tożsamość jest atakiem na Boga. I puszczenie tej tożsamości i zastąpienie jej czymś kompletnie innym jest tym, czego szukasz. Jest twoją praktyką tego kursu cudów. I staje się to ekscytującą przygodą, gdy rzeczywiście zaczynasz stosować to do każdej myśli w swoim umyśle. Zaczynasz być czujny w swoim umyśle i widzisz te wszystkie atakujące myśli, które zachowałeś gdzieś tam na zewnątrz i nie chciałeś na nie spojrzeć, bo nie chciałeś przyznać się, że tak naprawdę atakujesz sam siebie. I kiedy teraz przyglądasz się im i widzisz je jako to, czym są. Widzisz, że są one jedynie atakiem na samego siebie i są jedynie złudzeniem w twoim własnym umyśle. Wtedy te myśli, te atakujące myśli znikają w świetle. Nie mają żadnej podstawy, na której mogłyby się utrzymać. Podtrzymywałeś je tylko poprzez ideę projekcji, poprzez ideę, że jest coś na zewnątrz ciebie. Gdy widzisz, że to tylko ty, że zawsze tylko i wyłącznie widzisz własne odzwierciedlenie swojego umysłu, gdziekolwiek nie spojrzysz, wtedy światło zastępuje ciemność. Ponieważ wtedy kończy się projekcja. Kończy się oddzielenie. Wtedy twój umysł staje się pełnią. I widzisz, jak nie jest to koncepcyjne? Widzisz, jak wymaga, doświadczenie jest wymagane. Ten kurs cudów prowadzi cię do doświadczenia całkowicie innej rzeczywistości tu i teraz. Koncepcja miłości, filozofia na temat miłości, teoria na temat miłości nigdy cię nie usatysfakcjonuje. Świat uczył cię teorii, pojęć o sobie. Ty chcesz doświadczenia, chcesz wiedzieć, czym jest miłość. I to jest dla ciebie dostępne. Dzięki praktyce w twoim umyśle i dzięki twojej chęci, by widzieć inaczej, by widzieć swojego brata inaczej, widzieć człowieka tam całkowicie inaczej. by zamiast nadawać mu definicję i oddzielać go w swoim umyśle poprzez określanie go jako kogoś innego, twoja praktyka polega teraz na włączeniu go w swój umysł. Rozpoznajesz, o, to jest aspekt mojego umysłu. Widzę samego siebie. Mój brat dosłownie jest mną. W tym rozpoznaniu, kto mógłby cię zaatakować? Gdy zajmujesz się tylko swoimi myślami, rozpoznajesz swoją nietykalność. Rozpoznajesz dosłownie swoją niepodatność na atak. W swojej całkowitej bezbronności nie możesz być zaatakowany. A więc przykazanie jest proste. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, ponieważ twój bliźni jest tobą. Jakże proste i jakże całkowicie przeoczane przez kondycję ludzką. Jakże całkowicie przeoczasz, nie zauważasz, że tego, że to przykazanie Jezus kieruje do każdej twojej myśli. Kieruje do ciebie tu i teraz. W sposób bezkompromisowy. I mówi ci, jeżeli nie kochasz swego bliźniego jak siebie samego, czyli jeżeli nie widzisz go dosłownie jako siebie, jeżeli nie jest on dla ciebie bramą wejścia do nieba tu i teraz, to w ogóle go nie widzisz. To go atakujesz. To widzisz go jako kogoś oddzielonego. To trzymasz się żalu wobec niego. Jakże proste przesłanie. Klucz jest w tym, żeby je zastosować do swojego umysłu. Nie może tylko leżeć gdzieś tam odłogiem, jako koncepcja w twoim umyśle, którą myślisz, że znasz. Filozofię możesz znać, filozofię tego kursu. To jest kompletnie bez znaczenia. Tu chodzi o twoje zastosowanie tego i twoją własną, osobistą demonstrację tego, że jesteś światłem świata. Tego, że ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Chodzi o twoją osobistą, o twoje osobiste zaświadczenie o tym, że miłość, czy też światło twojego umysłu rozprasza mrok. A robisz to poprzez niereagowanie na złudzenia w swoim własnym umyśle. Gdy reagujesz na złudzenia w swoim własnym umyśle, oddzielasz je. Gdy przestajesz reagować i włączasz je w swój umysł i rozpoznajesz, że chodzisz jedynie w hologramie własnego umysłu, konflikt znika. I oto jest tylko światło. I nie możesz nagle znaleźć żalu w swoim umyśle. Nie wiesz, jak to się stało, ale nagle zniknął. Nie ma go więcej. Nie próbuj go odnaleźć. Nie próbuj go odgrzebywać. Kiedy odszedł, to odszedł. I odejście żalu z twojego umysłu jest doprawdy cudem. Jako człowiek nie jesteś w stanie wybaczyć. Dlaczego? Ponieważ już potępiłeś. Jeżeli już coś potępiłeś, to już uczyniłeś to rzeczywistym. A jeżeli już uczyniłeś to rzeczywistym, to uczyniłeś to wiecznym w swoim umyśle. Nie możesz wybaczyć czegoś, co się stało. Wybaczenie jest dosłownie rozpoznaniem nierzeczywistości tego. A nie możesz tego zrobić w swoich ludzkich koncepcjach. Możesz tylko zatrzymać się, zatrzymać tą czynność umysłu, nieustannie potępiającego umysłu i poprosić o pomoc. Nie chcę więcej potępiać samego siebie. Chcę wiedzieć, kim jestem. Chcę kochać, chcę wiedzieć tu i teraz, czym jest miłość. I odpowiedź jest ci dana w momencie, kiedy naprawdę tego chcesz. pozwól, że przeczytam ci lekcję 68 z tego niezwykłego, nieziemskiego arcydzieła, jakim jest Kurs Cudów. Miłość nie żywi żalów. Miłość stworzyła cię miłością, a więc gdy żywisz żal, nie znasz swojej jaźni. Dosłownie nie wiesz, kim jesteś. Żywiąc żal, zapominasz, kim jesteś. Żywiąc żal, postrzegasz siebie jako ciało. Tak? A więc kiedykolwiek postrzegasz siebie jako ciało, żywisz żal? Czy to jest tu powiedziane w tym zdaniu? Uwielbiam bezkompromisowość tego Kursu Cudów, ponieważ to sprawia, że staje się bardzo czujny w moim umyśle. I nieustannie przechodzę przemianę mojego własnego umysłu. Doświadczenie przemiany nie może się wydarzyć tak długo jak długo jesteś usatysfakcjonowany miejscem, w którym się znajdujesz. Dopiero wtedy, gdy widzisz, że coś nie tak jest z tym obrazem, nie podoba mi się to, co widzę, tylko wtedy zdecydujesz się na zmianę. Tylko wtedy powiesz, nie to, chcę widzieć inaczej. A więc Jezus tak naprawdę pomaga ci w uczciwym rozpoznaniu, że świat, który widzisz, nie jest twoim domem, ponieważ jest to świat oddzielenia, a więc jest to świat żalu. Nie możesz kochać w świecie. Kiedy kochasz, nie jesteś więcej w świecie. Kiedy jesteś szczęśliwy, nie jesteś więcej w świecie. I to doświadczenie miłości, czy też szczęścia, które przeżyłeś poza czasem, doświadczeniu, które Jezus nazywa w kursie doświadczeniem świętej chwili, przynosisz do świata i dzielisz się światłem swojego umysłu, które rozpoznałeś poza czasem. I teraz, będąc przez chwilę w czasie, będąc przez chwilę w świecie, wiesz, że nie jesteś stąd. I jedyne, co robisz, to dzielisz się światłem swojego umysłu. Jeżeli przychodzi pokusa, by znowu atakować, by znowu się zdefiniować, jest czas, aby zrobić sobie urlop poza czasem. Jest czas, aby doświadczyć czegoś innego. Jest czas, aby poprosić o pomoc. I pomoc jest ci dana w momencie, kiedy jej pragniesz. I to jest właśnie niesamowite w tym, że gdy przychodzisz ze światłem swojego umysłu, w pełnym rozpoznaniu tego, kim jesteś, wchodzisz w świat i dzielisz się tym światłem, świat nie może ci więcej powiedzieć, kim jesteś. Nikt nie może ci odebrać tego światła, ponieważ wiesz, kim jesteś. Wiesz, że świat to twój umysł. W tym rozpoznaniu, w tej wiedzy, świat zostaje uzdrowiony wraz z twoim uzdrowieniem. Co za niesamowity kurs. Jakże niesamowite jest przesłanie pojedynczości twojego umysłu. Zawsze chodzi jedynie i tylko i wyłącznie o twój umysł. Jesteś tylko ty. Co chcesz widzieć? Czego chcesz doświadczać? Posłuchaj dalej z lekcji 68. Żywiąc żal, postrzegasz siebie jako ciało. Gdy masz jakikolwiek żal, pozwalasz, aby ego kierowało twoimi myślami. W ten sposób skazujesz ciało na śmierć. A więc żal jest skazywaniem ciała na śmierć? Dokładnie tak. Gdy żywisz żal, jakikolwiek żal w swoim umyśle, skazujesz ciało na śmierć. I robisz to świadomie. Jest to czynnym atakiem na Boga i na swoją rzeczywistość. Co za bezkompromisowe przesłanie. Wow. Być może wciąż nie zdajesz sobie sprawy, co dzieje się z twoim umysłem, gdy podtrzymujesz żale. Wydajesz się oddzielony od swego źródła i zupełnie do niego niepodobny. I jednocześnie wierzysz, że twoje źródło jest podobne do ciebie, takim jakim sądzisz, że się stałeś. Albowiem nikt nie może sobie wyobrazić swego stwórcy inaczej niż siebie. Twoja jaźń sprawia wrażenie, jakby była pogrążona we śnie i odcięta od jaźni, która wciąż pozostaje świadoma swego podobieństwa do własnego stwórcy. Zaś część twego umysłu, zajmująca się snuciem złudzeń we własnym śnie, stwarza wrażenie przebudzonej. Czy trzymanie się żalów może być tego przyczyną? Ależ oczywiście. Każdy, kto podtrzymuje żale, zaprzecza, że został stworzony przez miłość i będąc pogrążony we śnie o nienawiści, boi się własnego stwórcy. Któż może śnić o nienawiści i nie bać się Boga? Posłuchaj tego. Z całą pewnością ci, którzy żywią żale, zmienią definicję Boga na swój własny obraz, choć nie ma wątpliwości, że Bóg stworzył ich na swoje podobieństwo i zdefiniował jako część siebie. Z całą pewnością ci, którzy żywią żale, będą czuć się winni, choć nie ma wątpliwości, że ci, którzy przebaczają, odnajdą pokój. Z całą pewnością ci, którzy żywią żale, zapomną, kim są, choć nie ma wątpliwości, że ci, którzy przebaczają, będą pamiętać. A więc zawsze sprowadza się to do pytania, czego chcesz. Jeżeli będziesz żywił żal, będziesz wierzył, będziesz patrzył na wszystko przez pryzmat tego żalu w swoim umyśle. Będzie wydawało ci się, że widzisz atakujący świat. Będzie ci się wydawało, że nawet Bóg jest częścią tego wyobrażenia o sobie. Będziesz wierzył w karzącego Boga. Będziesz wierzył w Boga, który ma coś wspólnego ze światem oddzielenia. Ze światem bólu, cierpienia i śmierci. Kiedy puszczasz żal ze swego umysłu, widzisz, że to pojęcie o Bogu jest całkowicie absurdalne. Cóż Bóg miłości mógłby mieć wspólnego ze światem cierpienia, bólu i śmierci? Absolutnie nic. Ten świat jest wytworem twojego umysłu. Kiedy puszczasz to wyobrażenie o sobie, ten żal ze swego umysłu, świat znika. I znajdujesz się przez chwilę w całkowicie nowym, pełnym światła kontinuum czasu. Tak? Jest to przybierasz nowe pojęcie o sobie, bardziej świetliste wyobrażenie, pojęcie o sobie. To wciąż jest pojęcie, ale jest w nim więcej światła. I teraz rzecz jest w tym, żeby nie trzymać się nawet tego świetlistego pojęcia o sobie. Okej? Wydaje się, że wszystko jest świetnie, idzie po twojej myśli, wiesz, czym jest prawda. I teraz, jeśli zatrzymasz się teraz w definicji tego, czym jest prawda, znowu zatrzymałeś się w żalu. A Bóg przecież jedynie daje, więc twoja praktyka jest praktyką ciągłego dawania. Nigdy nie myśl, że wiesz. A więc uwalniaj nawet to najbardziej świetliste wyobrażenie o sobie. Pozwalaj jemu odejść. Nadejdzie taki moment, kiedy nie będziesz już w ogóle widział wyobrażeń, kiedy wszelkie pojęcia o tobie znikną. A więc zawsze wracam do lekcji 68. Sprowadza się to do pytania, czego chcesz? Jeżeli chcesz żywić żal, zapomniesz, kim jesteś. Jeżeli chcesz pamiętać, kim jesteś, będziesz przebaczał. Czyli będziesz uwalniał to wyobrażenie o sobie, tu i teraz. Gdybyś uwierzył, że to wszystko jest prawdą, gdybyś uwierzył, że twój żal jest atakiem na Boga, gdybyś uwierzył, że żywienie żalów powoduje, że czujesz się winny, że nie jesteś szczęśliwy, gdybyś uwierzył w to, że to wszystko jest prawdą, czy nie zrezygnowałbyś ze swoich żalów? Być może myślisz, że nie dasz rady się od nich uwolnić. Jednak zależy to tylko od motywacji. Dzisiaj spróbujemy uświadomić sobie, jak byś się czuł bez nich. jeśli ci się powiedzie, choćby w niewielkim stopniu, już nigdy nie będziesz miał problemu z motywacją. Wiesz, a więc nie można tego rozpatrywać tylko w kategoriach negatywnych oczywiście. Rozpatrywanie w kategoriach negatywnych byłoby stwierdzeniem, o, nie podoba mi się ten świat, chcę widzieć coś innego. Okej, to jest dobry pierwszy krok, ale teraz musisz doświadczyć czegoś innego, doświadczyć czegoś ponad tym małym, ograniczonym wyobrażeniem, jakie masz o sobie. I to doświadczenie jest dla ciebie dostępne w każdej chwili, na twoją prośbę. Ponieważ zawsze dostajesz to, czego chcesz i zawsze widzisz jedynie odzwierciedlenie swojego umysłu. I kiedy doświadczasz choćby odrobiny tego światła, rzeczywistości, tego, kim naprawdę jesteś, jak mówi Jezus, nie będziesz miał więcej problemu z motywacją. Ponieważ właśnie tego będziesz chciał. Doświadczysz pokoju, który przekracza wszelkie rozumienie, które nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek chwilami spokoju, które doświadczyłeś w tym świecie, to będziesz chciał tego. Będziesz chciał tego więcej. A jeden sposób, w jaki możesz być tym, czy doświadczać tego, to poprzez dawanie. Dawanie siebie. Rozdawanie. Nie trzymanie się niczego. A więc rozpoczniemy teraz praktykę. Okay? Rozpocznij to dłuższe ćwiczenie od przypomnienia sobie tych wszystkich ludzi, do których twoim zdaniem czujesz najgłębsze żale. Większość z nich odnajdziesz całkiem łatwo. Następnie pomyśl o tych pozornie mniejszych żalach do osób, które lubisz lub może myślisz, że kochasz. Posłuchaj, powinieneś dość szybko zrozumieć, że nie ma nikogo, do kogo nie żywisz jakiegoś żalu. Takie postrzeganie spowodowało, że zostałeś całkiem sam we wszechświecie. Postanów teraz, że w każdym człowieku, który przyszedł ci na myśl, rozpoznasz swojego przyjaciela. Powiedz po kolei do każdego z nich. Chcę zobaczyć w tobie mego przyjaciela. W ten sposób przypomnę sobie, że jesteś częścią mnie i rozpoznam, kim jestem. Jeszcze raz. Chcę zobaczyć w tobie mego przyjaciela. W ten sposób przypomnę sobie, że jesteś częścią mnie i rozpoznam, kim jestem. W czasie pozostałej części ćwiczenia spróbuj zobaczyć, że żyjesz w całkowitej zgodzie ze wszystkim i wszystkimi, że świat jest bezpieczny, ponieważ ochrania cię i kocha, i ty go również kochasz. Postaraj się poczuć opiekę, która cię otacza, podtrzymuje i unosi się nad tobą. Spróbuj uwierzyć, choćby na krótką chwilę, że nic nie może cię w żaden sposób zranić. Na zakończenie ćwiczenia powiedz: miłość nie żywi żalów. Powiedz to teraz ze mną. Miłość nie żywi żalów. Gdy tylko uwolnię wszystkie moje żale, będę wiedział, że jestem całkowicie bezpieczny. Więc jakiekolwiek poczucie zagrożenia, jakiekolwiek poczucie troski o ciało wiąże się z trzymaniem żalu. Z trzymaniem się fałszywego wyobrażenia o sobie, które jest tym samym, co żal. I co masz zrobić? Masz ćwiczyć w swoim umyśle. Powtórzmy jeszcze raz. Miłość nie żywi żalów. Gdy tylko uwolnię wszystkie moje żale, będę wiedział, że jestem całkowicie bezpieczny. Ponieważ będę wiedział, że nie jestem ciałem. Doświadczę tego tu i teraz. Poprzez moją chęć i moją determinację, by ponad wszystko widzieć inaczej. I ta moja odrobina chęci w połączeniu z mocą Ducha Świętego przynosi natychmiastowy rezultat. Sam nie mógłbym tego zrobić. Ale Bóg towarzyszy mi, dokądkolwiek idę. Bóg jest umysłem, którym myślę. Bóg jest miłością, w której przebaczam. Nie przebaczasz dzięki swojej sile. Tak. I tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, nie, jako człowiek nie wiesz, jak przebaczyć. A więc na chwilę, przez chwilę będziesz uczył się czegoś, co można by nazwać nowym nawykiem. Do tej pory miałeś nawyk osądzania, miałeś nawyk potępiania, trzymania się żalów. Teraz przyswoisz sobie nowy nawyk. Nawyk przebaczania. Nawyk uwalniania, puszczania każdego pojęcia, każdej myśli ze swego umysłu. Ponieważ każda myśl, której się trzymasz dłużej niż przez chwilę, każda myśl, którą uzasadniasz swoim umyśle, ustanawiasz, organizujesz, porządkujesz, jest tym samym co żal. Więc widzisz, jak ważne jest, żebyś był czujny w swoim umyśle, żebyś pozostał w tej ciągłej czynności uwalniania. Nic nie przyniesie ci większej radości niż uwalnianie, dawanie swojego umysłu w czymkolwiek, co robisz. Czy jest to gotowanie obiadów, czy obieranie ziemniaków, czy nauczanie kursu cudów z książki. Tak naprawdę nauczasz przez cały czas. Nauczanie jest demonstrowaniem, jest świadectwem tego, czym jesteś, jest przemianą twojego umysłu, niezależnie od tego, co robisz. Nie ma znaczenia, jak to wygląda. Więc teraz zamiast potępiać, zamiast atakować swojego brata, zamiast żywić żal, nowym nawykiem, który przyswajasz, jest puszczanie. Jest zatrzymywanie się na chwilę w czujności swojego umysłu, kiedy odczuwasz żal. I teraz coś, co być może wcześniej, czego wcześniej nawet nie zauważałeś. Myślałeś, że to siebie nie dotyczy, że nawet nie odczuwałeś tego jako ból. Teraz staje się zbyt bolesne. Najmniejszy niepokój, najmniejsze uczucie zaniepokojenia w twoim umyśle widzisz, że jest świadectwem żalu i powoduje zbyt wielki ból w twoim umyśle i musisz to natychmiast puścić. Tak, tym jest twoja przemiana. Puszczasz, a w pewnym momencie dochodzisz do w swoim zaawansowaniu, w swoim przyspieszeniu tej przemiany, dochodzisz do punktu, w którym przebaczasz, zanim pojawia się żal. Spróbuj tego. Tak? Tak naprawdę nauczamy, że musisz, jedyny sposób, w jaki możesz wyjść z czarnej dziury, ponieważ fizyka naucza cię, nie możesz wyjść z czarnej dziury, kiedy do niej wszedłeś, a więc nauczamy, że możesz wyjść z czarnej dziury, zanim do niej wszedłeś. Tak? Kiedy już potępiłeś, jest za późno. Już potępiłeś. Ale przez chwilę będziemy używać tego, tak jak zrobiliśmy to przed chwilą w ćwiczeniu, tego potępienia w twoim umyśle. Przyjrzymy się temu i zobaczymy, okej, potępiłem swoją myśl, osądziłem. Nie chcę tego więcej, potrzebuję pomocy, chcę widzieć to inaczej. Okej, spotykam się z gniewem, spotykam się z atakiem. Nie wiem, jak zmienić tę osobę tam na zewnątrz. Nie mogę jej zmienić tam. Potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję pomocy, żeby widzieć inaczej. To sobie przypominaj. W każdym momencie, kiedy kusi cię, by czuć się atakowanym, kiedy kusi cię, by potępiać. Wczoraj, kiedy prowadziłem program radiowy rozprzestrzeniany na głównie w krajach południowoamerykańskich, jeden z radiosłuchaczy zapytał się o to, jak sobie radzić, jak przebaczyć, kiedy czujesz gniew kogoś obok ciebie. Kiedy czujesz, że ta osoba, czujesz złe wibracje, tak powiedziano wręcz. Tak? Czujesz, że ta osoba nie akceptuje twojego przebaczenia. Odpowiedź na to jest prosta. Wciąż nauka zawsze, praktyka tego kursu jest zawsze taka sama. Musisz włączyć przebaczenie jest włączeniem w twoim umyśle. Musisz rozpoznać, że ta osoba jest jedynie odzwierciedleniem twojego umysłu. To nie jest ktoś inny. I nie jesteś w stanie zmienić go tam na zewnątrz. Możesz tylko przemienić swoje myślenie o nim. A ponieważ nie wiesz, jak to zrobić, więc w samym środku tego uczucia gniewu, kto odczuwa ten gniew tej innej osoby? Ty go odczuwasz. Nie ma to nic wspólnego tak naprawdę z nią. Ty go odczuwasz, więc ty musisz poprosić o pomoc, żeby widzieć to inaczej. I kiedy twój umysł się zmienia, widzisz inny świat i wtedy nie ma wpływu więcej na ciebie to, jak wydaje się ta osoba reagować. Choćby nawet reagowała złością, to nie ma więcej na ciebie wpływu. Patrzysz na wskroś tego, patrzysz na wskroś ataku. Skrajną demonstracją tego był, przykładem tego było to, co pokazał Jezus w swoim podczas męki krzyżowania. Jedyne, co robił, to przebaczał. Przebaczał swoim prześladowcom. W jaki sposób? Nieustannie włączał ich w pełnię swojego umysłu. Wiedział, że tak naprawdę nie może być zaatakowany, że nie może być prześladowany, ponieważ nie jest ciałem. I teraz pokazał ci, dał ci ten skrajny przykład, żebyś użył go w obliczu znacznie mniej skrajnych pokus, by niewłaściwie siebie postrzegać. Kiedykolwiek czujesz się prześladowany, przypomnij sobie to. Nie możesz być prześladowany. Widzisz jedynie odzwierciedlenie swojego umysłu. I to odzwierciedlenie ataku nie jest prawdziwe. Było pomyłką w twoim umyśle. Jeszcze jedna rzecz, o którą zapytała się ta osoba. Pytań było dużo, ale poruszę tylko tutaj jedno. Jeszcze jedną z rzeczy, o którą się zapytała, było, kiedy ja chcę objąć tą osobę, kiedy chcę jej dać całą swoją miłość, ona mnie odrzuca. Odpowiedzią było to, że tak naprawdę twoja afektacja wobec tej osoby, twoje uczucie, twoja chęć objęcia go tak naprawdę nie różni się od jego gniewu. To, co ty definiujesz jako miłość, nie jest miłością. Jeżeli widzisz go jako ciało, które ty chcesz objąć, tak, i które cię odrzuca, tak naprawdę nie różni się to w żaden sposób od jego gniewu wobec ciebie. To jest dokładnie ta sama czynność umysłu. Jeżeli istnieje ktoś na zewnątrz ciebie, odczuwasz gniew, odczuwasz żal. A więc nie możesz tego zmienić tam na zewnątrz. To nie ma, to co myślałeś, że jest miłością, nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość jest rozpoznaniem, że nie ma nic na zewnątrz ciebie. Że twój brat dosłownie jest tobą. I kiedy to rozpoznajesz, wtedy rzeczywiście nie ma już na ciebie wpływu to, jak wydaje się twój brat reagować. Ponieważ ty nie przejmujesz się rezultatem swojego działania i choćby odrzucał pozornie twój brat uczucie, które mu dajesz, ty wiesz, że gdzieś jest część, jakaś część twojego umysłu, część jego umysłu, która przyjmuje to. Ty wiesz, że kiedy dajesz uzdrowienie, kiedy dajesz miłość, nie może ona nie być przejęta. Wydaje się, że być może w czasie wygląda to tak, że nie jest to przyjęte w tym samym czasie, że ponieważ znajdujemy się w różnych miejscach w czasie. Wydaje się, że nie zostało to przyjęte w tym momencie. Ale tak naprawdę czas jest bez znaczenia. Wiesz, że skoro dar został dany, został przyjęty. I ty go przyjmujesz. Dajesz go samemu sobie. Co za niesamowita nauka. To uwalnia cię od wszelkich trosk o dary, które ofiarowujesz. Dawaj bez oczekiwania rezultatów. Dawaj bez oczekiwania wzajemności. Dawaj bez oczekiwania, że zostaniesz uznany. Dawaj anonimowo. Rozdawaj, dawaj siebie. Tym jest miłość. Miłość nie jest trzymaniem się posiadania. Nie jest, posiadanie jest tym samym, co lęk. Miłość nie posiada. Miłość nie żywi żalów. Miłość jedynie daje. Bóg jedynie daje. I niech to będzie praktyką w twoim umyśle. Z tym chciałbym cię zostawić na dzisiaj. Tak? Z tą ideą. Dawaj. Jedynie dawaj. Kiedy myślisz, że już dałeś wystarczająco, daj jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Ponieważ Bóg jedynie daje. Chcesz wiedzieć? Chcesz poznać Boga? Musisz myśleć tak jak On. A więc rozdawaj wszystko. Rozdawaj całego siebie. Nie trzymaj się żadnego wyobrażenia o sobie. A będziesz wiedział, czym jest miłość. A będziesz jej doświadczał. I doświadczasz jej tu i teraz. I do tego cię zapraszam. Do tego doświadczenia miłości ponad koncepcjami, w której łączymy się w świetle, tu i teraz, poprzez puszczenie wszelkich wyobrażeń, jakie mamy o sobie nawzajem. Ponieważ moje wyobrażenie o tobie jest moim wyobrażeniem o sobie samym. I kiedy uwalniam cię od tego wyobrażenia, widzę cię w świetle. Jestem zakochany. Nie mogę nie być zakochany. Jestem zakochany w Bogu. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w naszym związku. Kiedy puszczamy swoje odrębne tożsamości, rozpoznajemy naszą jedną tożsamość. Rozpoznajemy, że nie ma oddzielenia między nami, ponieważ nigdy nie byliśmy ciałami. Ponieważ Bóg jest. Tego nie ma. Prawda jest prawdziwa i nic innego nie jest prawdziwe. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć te zajęcia. Niech Bóg nas błogosławi. Każdego z nas.